Właśnie wszyscy, którzy są u mnie w grupie, mają to nieszczęście, rozważamy temat Bożego charakteru. I dzisiaj skończyliśmy pierwszy taki podtemat o pokorze, dlatego że pokora jest tym fundamentem, na którym się buduje Boży charakter, albo prawdziwy charakter chrześcijański. I już to jest tak, zrobiliśmy tak, że każdy miesiąc jest inny temat. Wszystko się składa do jednego tematu, którym jest chrześcijański charakter. I teraz, jak już studiujemy to z tygodnia na tydzień, widzimy, na ile to jest ważne, że w życiu charakter decyduje o wszystkim. Naprawdę, nam się wydaje, że są pewne elementy, które są czasami bardziej ważne, czasami mniej, że możemy jakoś obejść pewne rzeczy, możemy przejść na skróty, możemy jakoś załatwić sprawy po swojemu. Jakoś to życie minie. Jakoś się powiedzie albo nie powiedzie, czasami tak, czasami nie. Nie wiadomo, od czego to zależy. Ale widzimy, że Bóg tak wszystko zaplanował, że najważniejszy jest nasz charakter. Dlatego, że charakter decyduje o wszystkim. Nieważne, co nas spotka każdego dnia, jeżeli nasz charakter jest ukształtowany przez Boga i Jego Słowo, nasza reakcja na rzeczy będzie zawsze właściwa. Nieważne, jakie te rzeczy są. I teraz powstaje tylko jedno jedyne pytanie. Kto co robi ze swoim charakterem? I tutaj każdy już jest odpowiedzialny za swoje życie. I każdy będzie albo błogosławiony przez to, co Bóg mu pośle dalej, jako wdzięczność, albo Jego błogosławieństwo za nasze dobre wybory, słuszne wybory. Albo też ktoś przez całe życie, mimo że jest w kościele, mimo że czyta Biblię, mimo że się modli, będzie zawsze duchowo słaby. Nigdy nie będzie w stanie słusznie reagować na te wypróbowania, które są w życiu. I właśnie też dzisiaj chciałbym dalej mówić na temat charakteru, tylko pod pewnym kątem. I tak jak już zacząłem, na co dzień spotykamy się z wieloma ludźmi, chrześcijanami, znamy ludzi w kościele, znamy kościoły, znamy siebie. I widzimy, że czasami jest tak, że człowiek dużo uwagi poświęca na różne rzeczy religijne, że on jest obecny zawsze w kościele, że on jest aktywny. Widzimy, że jest aktywny. Że on czyta Biblię. Sam człowiek wie, że czyta Biblię. Człowiek się modli. Ale jeżeli się obserwuje człowieka, to się patrzy, jak tylko przychodzi jakieś wypróbowanie, człowiek nie ma siły. Kolejne wypróbowanie nie ma siły. Jeszcze jedno wypróbowanie to samo. I tak mija rok za rokiem, 10 lat, 20 lat i człowiek mimo swojej obecności w kościele, mimo tego, że tyle czasu poświęcił na studiowanie Bożego Słowa, tyle czasu poświęcił na modlitwy, tyle czasu spędził z braćmi, siostrami w kościele, wyrzekł się wszystkiego, bo wszyscy inni robili co innego, a on postawił na jedno. On postawił na słuszną rzecz, na to, żeby być tam, gdzie jest Bóg, gdzie są wierzący ludzie, gdzie jest Boże Słowo. Ale wewnątrz jest ten sam słaby człowiek, który nie jest w stanie poradzić sobie z życiowymi wypróbowaniami. Nie jest w stanie słusznie reagować. Dlaczego tak jest? I właśnie odpowiedź jest taka, że jest to możliwe, ba, jest to często spotykane, że ludzie robią rzeczy zewnętrznie religijne, ale nie zmieniają swojego charakteru, żeby być coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Tylko jedna jedyna rzecz decyduje o tym, jakie jest nasze życie. Czy mamy charakter, który jest podobny do Jezusa Chrystusa? Dobre życie. Nie mamy? Złe życie. To jest bardzo proste. I teraz wszystko, co my robimy, zadajmy sobie pytanie. Czy to nas upodabnia do Jezusa Chrystusa, każdy krok, albo nie? Jeżeli tak, jest to słuszna droga. Jeżeli nie, błądzimy. I też zauważam, że studiując Biblię, mało studiujemy Chrystusa. Jeżeli można tak powiedzieć. Że patrzymy, jak zmienić pewne rzeczy w swoim życiu, może nie wiem, jak komuś coś doradzić, że często mamy swoich znajomych, mamy 10 znajomych, każdy z nich ma jakiś problem duchowy i czytamy Biblię i myślimy, okej, ten werset jest bardzo fajny dla tamtej osoby, ten werset bardzo pomoże, a ta historia jeszcze lepiej pomoże jakiejś tam osobie. I tak przez całe życie. My patrzymy, jak tu komuś pomóc i widzimy, że inni ludzie cały czas dookoła nas robią jakieś tam błędy. I Biblia przecież tak dużo mówi na te tematy. Jak oni tego nie widzą? I my chcemy to wszystko przeczytać, jakoś dać, nie wiem, albo jedną myśl podpowiedzieć, albo wskazać jakiś tam fragment, wysłać maile, podpowiedzieć, słuchaj, nie wiem, czy czytałeś, czy zwróć uwagę na to, na tamto. Tylko w tym wszystkim my nie studiujemy Chrystusa w stosunku do naszego własnego życia. Nie patrzymy na to, co Bóg konkretnie chce ode mnie dzisiaj. Jest Bóg dał mi dzisiejszy dzień, od rana do wieczora. Bóg w tym dniu wszystko dla mnie zaplanował. On wie, co konkretnie ja w tym dniu powinienem zrobić. I ja się nie skupiam na tym, żeby poznawać w tym dniu Chrystusa, żeby poznawać Jego charakter, Jego reakcję na te wszystkie rzeczy i mi przeżyć ten dzień w sposób słuszny. I to jest właśnie problem, że chcemy, żeby wszyscy inni dobrze żyli, tylko nie my sami. Więc otworzymy list do Galacjan, 5 rozdział. I z 5 rozdziału przeczytamy dwa wersety, 22 i 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierna. Łagodność, przemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. Widzimy tutaj apostoł Paweł mówi o owocach Ducha Świętego. Jeżeli popatrzymy, jest to charakter Jezusa Chrystusa. Są to owoce Ducha, jest to charakter osoby, która ma w sobie Ducha Bożego, jest to charakter Chrystusa i to są cechy charakteru każdej osoby, która będzie miała w sobie cząstkę tego Ducha. Stąd człowiek, który pracuje nad swoim charakterem, człowiek, który chce, żeby jego charakter był podobny do charakteru Chrystusa, on będzie zawsze pracował nad tymi rzeczami. I on, jeżeli żyje sprawiedliwie przed Bogiem, on się stanie podobny do takiego charakteru, jaki tutaj jest opisany. Teraz kilka ciekawych rzeczy. Jest napisane tutaj, owocem ducha są i ducha jest napisane z dużej litery. Dlaczego tak jest? Z dużej albo z małej? Właśnie, ale w języku greckim nie ma rozróżnienia na dużą albo małą literę. Tam wszystko było pisane z małej litery. To, co widzimy teraz, to jest pewna interpretacja. Już człowiek, który tłumaczył tekst na podstawie jego zrozumienia tego tekstu, on napisał albo z dużej litery, albo z małej litery. Co ciekawe, w niektórych Bibliach jest to napisane z dużej litery, a w innych Bibliach z małej litery. Na przykład w tej jest napisane z dużej litery, a na przykład w Biblii Rosyjskiej, którą ja mam, jest napisane z małej litery. I oczywiście wiemy, że wszystko, co jest napisane w Biblii z dużej litery, dotyczy Boga. Czyli na przykład jak tutaj, jeżeli jest napisane owocem ducha, to chodzi o Duch Boży. Ale jeżeli ja czytam swoją Biblię po rosyjsku, jest napisane z małej litery, więc mi się wydaje, że chodzi o duch człowieka. Więc jak to jest i dlaczego tak jest? To wynika z kontekstu, tak. Ale znowu, gdyby kontekst był jednoznaczny, to wszystkie Biblie by miały albo z jednej, z małej litery, albo z dużej litery. I dlaczego? Właśnie to nie jest takie istotne. Zaraz dojdziemy do tego, żeby nie jest kwestia, że to cokolwiek zmieni. Ale to jest ciekawe. Więc osoby, które napisały to z dużej litery, kierowały się tym, że jak się czyta te wszystkie cechy, które są tutaj napisane, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, to nie są cechy ludzkie. To są cechy nieba. To są cechy Boga. To jest Jego charakter. Jeżeli patrzymy na to wszystko, żaden człowiek w sobie tego nie ma. Jest to niemożliwe. I dlatego ktoś, kto to czyta, on wie, że to są owoce Ducha. I chodzi tutaj o Duch Święty, o Duch Boga. To są Jego cechy. Z drugiej strony, jeżeli przeczytamy z tego rozdziału 17 werset, jest napisane: gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Znowu to jest duże litery. Ale w innych jest napisane z małej. I tak jakby widzimy, że tutaj może chodzić o pewną walkę, że człowiek ma ciało i człowiek ma duch. I jeżeli to jest człowiek, który się nawraca, to w jego życiu zawsze będzie walka, że on pozostaje w grzesznym ciele, ale ma w sobie cząstkę Ducha Świętego. I stąd zawsze jest konflikt, że grzeszne ciało, dopóki człowiek w nim jest, ciągnie go do grzechu. Na wszelkie możliwe sposoby. Bardzo mocno. A Duch, on chce czynić to, co jest naturalne dla niego. I to jest właśnie to, co jest tutaj napisane. Duch jest pełen miłości. On jest miłością i to jest dla niego naturalne. Więc to, co będzie chciał czynić Duch w ciele człowieka, jeżeli ten człowiek jest nawrócony, to będzie dążenie do miłości. To będzie radość. Duch ma radość. To nie jest tak, że od czegoś zależy. On to ma jako cechę absolutną. Ma pokój. Jest cierpliwy. Uprzejmość. Dobro. To są wszystko, tak jak powiedziałem, to są cechy nieba. To są cechy Boga. Więc stąd w zależności od tego, jak kto rozumie ten kontekst, napisał albo z dużej litery, albo z małej. Ale tak jak powiedzieliśmy, że sens jest taki, że człowiek ma duch. Jeżeli człowiek się nawraca i człowiek oddaje swoje życie Chrystusowi, jego duch Chrystusa łączy się z duchem człowieka. I stąd te cechy zaczynają być też naturalne. Wszystko, co jest naturalne dla Ducha Świętego, zaczyna być naturalne dla tego człowieka, który żyje zgodnie z Duchem Świętym. Takie jest znaczenie tych słów. Jeżeli otworzymy pierwszy list Jana, 3:9, są tu napisane takie słowa. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Tak, 1 Jana 3:9. Widzimy tutaj, że jest napisane, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Znowu, człowiek, który naradza się z Boga, człowiek, który dostaje Ducha Świętego, nie może już żyć takim życiem, który żył. Dlatego, że on zaczyna mieć w sobie cechy innej istoty. Właśnie on się staje inną istotą. To jest kluczowe. Dlatego, że miliony chrześcijan dzisiaj dodaje Boga do swojego życia. Że tak jakby ma życie jakieś, wszystko w tym życiu jest już poukładane, wypełnione, ukształtowane w jakiś sposób. I teraz ludzie myślą, że przychodzą do kościoła, zaczynają czytać Biblię i wszyscy, okej, trzeba się nawrócić, dobra. Co to oznacza się nawrócić? No, postępować tak, jak postępuje chrześcijanin. No, jak postępuje chrześcijanin? No, przecież wiesz, jak postępuje chrześcijanin. Trzeba robić to, tamto. Dobrze. To będę tak robił. I więc człowiek zaczyna, jest temu bliskie, więc on zaczyna mieć pewne cechy. Upodabnia się w jakiś sposób, ale on się nie staje inną istotą. Właśnie to, co jest tutaj napisane, że kto się narodził z Boga, on jest inną istotą. To nie jest człowiek, który jest trochę inny niż był. To jest człowiek, który jest zupełnie nie tym, kim był. Jest radykalnie nie tym, kim był. I właśnie to jest to, co jest najważniejsze tutaj do zapamiętania. Kiedy Bóg daje Ducha Świętego człowiekowi, po co to robi? Robi to po to, żeby ukształtować, jego celem jest ukształtowanie świętego charakteru. Patrzcie, to jest powiązanie. Jeżeli Bóg daje Ducha Świętego, jest po to, żeby człowiek miał święty charakter. Jaki, co to znaczy święty? Taki, jak jest tutaj napisane. To jest jeden, jedyny cel. Dlatego człowiek nie może dodać jeszcze Chrystusa do wszystkich rzeczy, które ma w swoim życiu. Nie może wybrać pewne cechy, które mu się podobają, że Chrystus jest miłością w jakichś tam sytuacjach i dlatego ja też będę w jakichś sytuacjach. Nie. Jeżeli Bóg zmienia człowieka na tyle, że daje mu swojego ducha, on chce, żeby ten człowiek był święty. Według jego definicji świętości. Dalej. Owoc ducha jest zawsze znakiem dojrzałości. Dlaczego tak jest? Jeden autor, Andrew Murray, napisał tak. Rozważając nad znaczeniem dojrzałości, zrozumiałem, że istnieje jej główna cecha. W ludzkiej fizycznej sferze dojrzałość się cechuje zdolnością do rodzenia dzieci. Tak jest. Biologicznie człowiek staje się dojrzały wtedy, kiedy może mieć dzieci. Drzewo uznaje się za dojrzałe wtedy, kiedy przynosi owoce. W całym stworzeniu możliwość do przynoszenia owocu jest cechą dojrzałości. To samo można powiedzieć o sferze duchowej. Dojrzały wierzący przynosi dwa typy owoców. Pierwszy. Jest to owoc charakteru i świętość życia. A drugie to jest to, że on może zostać duchowym rodzicem, przyprowadzając kogoś do Chrystusa, albo też adoptując duchowe niemowlę, pomagając mu wzrastać w poznaniu Chrystusa. Więc widzimy, że znowu, owoc ducha, on ma pewne cechy i człowiek dojrzewa do tego. Więc tak jak tutaj on powiedział, ten autor, że dojrzałość, ta duchowa dojrzałość się cechuje tym, że człowiek ma cechy świętego życia, czyli on ma te cechy, które tutaj czytaliśmy. A drugie to jest to, że on wpływa w jakiś sposób na innych ludzi. Widzi osoby niedojrzałe dookoła siebie i wie, w jaki sposób pomóc innym poznawać Chrystusa. Więc pytanie, jak powstaje owoc ducha w człowieku? I tutaj chciałem powiedzieć, że ludzie często popełniają dwa błędy albo wpadają w dwie skrajności. Pierwsze to jest to, że pomniejszają rolę Boga w tym procesie. Człowiek czyta tekst, on wie, że ja jestem chrześcijaninem, chcę dobrze, chcę, żeby moje życie było dobre przed Bogiem. I czytam, że jakie są owoce ducha. Miłość, radość. O, nie mam tego w sobie, w swoim życiu. Co zrobię? I dalej człowiek zaczyna analizować i myśleć, że w tej sytuacji postąpiłem źle. Spróbuję postąpić inaczej w tej sytuacji. Próbuję jeszcze raz, nie do końca wychodzi. Próbuję jeszcze mocniej, też nie do końca wychodzi. Człowiek z całych swoich sił ściska wszystko, co ma. I nie wychodzi. I wie, że po prostu nie udaje się, że cały czas nie ma tej cechy, że niezależnie od sytuacji, niezależnie od osoby, niezależnie od tego, jak go ktokolwiek obrazi, on jest spokojny i jest w stanie pokazać prawdziwą miłość. Dlaczego? Dlatego, że człowiek robiąc to, wyłączył Boga z tego procesu. On próbował do tego dojść o swoich siłach. Ja też dzisiaj dałem taki przykład. Gram w tenisa z trenerem. I trener ostatnio zrobił dla mnie pewne ćwiczenie, żeby pokazać mi pewien mój błąd. Jak ktoś kojarzy kort, to on narysował mały kwadrat na końcu kortu i powiedział, że teraz zrób tak, że pewne ćwiczenie, czyli uderzenie z tej strony, które się nazywa backhand, musisz z całego kosza, który ma tam, nie wiem, 50 piłek czy 60 piłek, trafi tylko 5 w tamten mały kwadrat. Więc ja mówię, okej, okay, to jest proste. Dobrze, dawaj. No i próbuję i trafiłem 2 z całego kosza. Ja mówię, że chciałem ci po prostu pokazać, że ty, dlaczego trafiłeś 2? Dlatego, że już zacząłeś korygować coś tam ręką, po prostu widzisz, że ta piłka leci tak, jakoś inaczej. Starasz się skorygować, żeby to gdzieś tam trafiło. Ale twoje uderzenie, które ty cały czas robisz automatycznie, jest złe. I pokazał mi, dlaczego złe. Chodziło o moje ustawienie, że jedna noga źle jest ustawiona. Wtedy mówi, że teraz pokażę ci, jak to zrobić dobrze. I możesz to zrobić na jednej nodze. Więc kazał mi stanąć na jednej nodze. Ja mówiłem, że w ogóle nie jest wykonalne. Więc stanąłem na jednej nodze i on zaczął jeszcze raz to samo robić. I praktycznie wszystkie piłki zacząłem trafiać tam. Dlatego, że on postawił mnie w takich warunkach, że nie mogłem popełniać ten błąd. Dlatego, że druga noga bardzo mi przeszkadzała. I chodziło o to, że on mi powiedział, że to jest kwestia zaufania. Tobie się wydaje, że jak ty nie zrobisz to po swojemu, to nigdy nie trafisz. Ale ktoś, kto patrzy z boku i wie, w jaki sposób to powinno być robione, mówi, że ja ci mówię jak, musisz mi zaufać i za jakimś razem to zacznie wychodzić. I dalej wszystkie piłki już były automatyczne. I tak samo jest z naszym charakterem. Jeżeli my zaczynamy ufać Bogu, wiemy, że Bóg mówi, że tak musimy żyć. Że Bóg daje pewne wypróbowania w naszym życiu. Celem tych wypróbowań jest zbudowanie charakteru. Charakter to jest to, co my robimy automatycznie. To jest jak z tym tenisem. Że każda piłka, która leci do nas, każde wypróbowanie, jeżeli mamy ten charakter, jeżeli mamy tą automatyczność uderzenia, odbijania tych piłek w swoim życiu, zawsze to będzie dobrze. Nie musimy nic korygować, dlatego że to, co Bóg w nas kształtuje, ten charakter, on jest właściwym charakterem. I dlatego nieważne z której strony kto tą piłkę zagra i w jaki sposób zagra, my zawsze zrobimy to dobrze. Dlaczego? Charakter jest ukształtowany przez Boga. Nasze postępowanie jest właściwe. To, co robiłem ja źle, szukałem skrótów. Dlatego, że próbowałem korygować w ten sposób, jeszcze jakoś. Czasami się udawało, czasami nie, ale to był traf, po prostu, far. I też Bóg posyła wypróbowania w nasze życie po to, żeby nas nauczyć, postawić nas na jednej nodze. Kiedy jest bardzo niewygodnie, nie możemy utrzymać balans nawet swojego ciała, nie mówiąc o tym, żeby uderzać piłkę. Jest to trudne. Ale Bóg to robi po to, żeby nas przeprowadzić przez pewne wypróbowanie, stworzyć w nas ten charakter, który dalej będzie w stanie mógł wzrastać. A ludzie, co często robią, skrót, jest trudna sytuacja, muszę jakoś wyjść w ten sposób, nawet jeżeli wyjście jest grzechem. Człowiek się chce uwolnić od tego. Już chce mieć to za sobą. I w taki sposób, i dlatego po latach życia, człowiek nigdy nie jest w stanie reagować na wypróbowania w sposób właściwy. Więc owoc ducha to jest taka przemiana w nas, kiedy rzeczy naturalne i wrodzone dla Ducha Świętego stają się naturalne dla nas. Stają się dla nas automatyczne. Robimy to w sposób odruchowy. Przychodzi wypróbowanie, odruch jest właściwy. Patrzcie, drugi przykład. Czy to nie jest tak, że chrześcijanie mówią często w swoich modlitwach: Boże, naucz mnie miłości. Boże, naucz mnie cierpliwości, innych rzeczy. I tak jest 30 lat.
I to dłużej. Dzisiaj cierpliwości jeszcze.
Dzisiaj cierpliwości, tak. Dlaczego tak jest? Tak jest dlatego, że człowiek widzi, że jak tylko jest jakieś wypróbowanie, już nie może. Już nie przychodzi tego testu. I to wszystko się dzieje dlatego, że człowiek nie zbudował przez lata swoich relacji z Bogiem, nie zbudował charakteru, który jest automatyczny. Wiecie, o co chodzi? Że jeżeli chrześcijanin tym się cechuje, właśnie, że jeżeli jest jakieś trudne wypróbowanie, jeżeli ktoś coś powiedział źle, jeżeli ktoś postąpił naprawdę nie fair w stosunku do nas, człowiek zachowuje spokój. On, dla niego nie jest trudne miłować. On nie powinien szukać, nie wiem, czytać miliardy różnych książek, co to oznacza, w jaki sposób wyrazić miłość. Jeżeli jego charakter zbudował Bóg przez Boże Słowo, przez swój duch, człowiek wie. Przychodzi sytuacja, kiedy ktoś postępuje fatalnie w stosunku do nas. Fatalnie. Wszyscy inni by postąpili jeszcze gorzej, jako odpowiedź na to. Chrześcijanin postępuje właściwie. Miłość dla niego w tej sytuacji jest czym? Odruchem. Odruch. Automatyczne zachowanie. Charakter. I w jaki sposób możemy się tego nauczyć? Skąd te owoce się biorą? Bo wszyscy czytają, wszyscy wiedzą, ale jak takie życie żyć? I tak jak powiedziałem dzisiaj też na naszej grupie, wyobraźcie sobie, że znamy jakichś wybitnych sportowców. Nie wiem, czy ktokolwiek śledził ich życie. Oni nie mają normalnego życia, naprawdę. Nigdy nie żyją tak, jak inni ludzie. Wszystkiego się zapierają w swoim życiu. Poświęcają wszystko, żeby dojść do tych wyników, które może dojdą, a może nie. Może ktoś będzie lepszy. Nigdy nie ma pewności. I teraz chrześcijan, którzy żyją w taki sposób, jak tutaj było napisane, jest jeszcze mniej. I to oznacza, że jest to jeszcze bardziej trudne do zdobycia niż takie poświęcenie takiego sportowca. Więc pierwsze, o czym powinniśmy pamiętać, to jest to, żeby dojść do takiego owocu, to jest pierwszy krok. Zaparcie się samego siebie. To jest najważniejsza rzecz. Jeżeli otworzymy Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. Tutaj Jezus Chrystus mówi tak. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I teraz widzimy, że jego słowa są bardzo proste. Pierwsze, jeżeli ktoś chce pójść za mną, jeżeli ktoś chce być tak jak on, jeżeli ktoś chce mieć taki charakter jak on, co powinien zrobić? Powinien się zaprzeć samego siebie. Znowu, co to oznacza? To oznacza, że Bóg powinien podejmować decyzję w człowieku. Że kiedy ja podejmuję decyzję, ja wiem w momencie podejmowania decyzji, dlaczego to robię. Czy to robię dlatego, że Duch Święty mnie do tego pobudza? Czy to jest moja grzeszna natura mnie do tego pobudza? Niechaj zaprze się samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Więc to jest właśnie sposób budowania chrześcijańskiego charakteru. Po pierwsze, człowiek wie, jak to jest napisane, czy chce pójść za Chrystusem, czy nie chce. Jeżeli chce, Chrystus mówi, że jest tylko jeden sposób, że wtedy ja muszę twoim życiem kierować, a nie ty sam. Że ja muszę podejmować decyzje. Ja muszę ustalać, co jest słuszne, co nie. Autorytet Jezusa Chrystusa. I dalej, bierze krzyż swój na siebie codziennie. To jest to, co powiedzieliśmy, że nikt z nas nie wie, co nas spotka, ale Bóg wie i wie po co. I właśnie to jest ten krzyż, że to są różne wypróbowania. I jak jest napisane codziennie, nie trzeba myśleć, co będzie za 100 lat, za 50 lat, ale Bóg dał jeden dzień. I On chce, żeby ten jeden dzień człowiek przeżył słusznie. Dlatego to jest właśnie budowa tego charakteru, że ja chcę dzisiaj być podobny do Chrystusa. I ja dzisiaj zapieram się samego siebie. Ja nie chcę decydować o tym, że mi się tak chce, bo mi jest tak wygodniej, bo mi jest tak łatwiej, bo wszyscy inni tak robią, bo inni ludzie przestaną mnie szanować, jeżeli postąpię inaczej. Nie, jestem skoncentrowany na tym, co Bóg uważa za słuszne. I ja zapieram się siebie. I jest mi wtedy łatwiej, dlatego że Bóg podejmuje decyzję, a ja idę za Nim. On wysyła wypróbowanie, a ja wiem, jak postępować, dlatego że mój charakter jest taki, jak jego. Więc pierwsza rzecz, tak jak powiedziałem, że zaparcie się samego siebie. Dalej, Galacjan, 5 rozdział, 16-17 wersety. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobożali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Więc znowu, w życiu człowieka będą dwa typy działań. Zawsze będzie coś go ciągnęło do grzechu, to jest jego ciało, zawsze. I jeżeli w jego sercu jest Boży Duch, Bóg, ten Duch będzie robił to, co dla niego jest naturalne. I dlatego jest zawsze walka. Ale co jest napisane? Według Ducha postępujcie. Jeżeli człowiek stawia w swoim życiu jako priorytet, zawsze myśleć o tym, czy to mam jakieś wypróbowanie. Muszę podjąć decyzję. Mamy setki decyzji w ciągu dnia. I teraz, co mnie motywuje do podejmowania tej decyzji? Czy to jest ten Boży Duch, który jest we mnie? Nawet jeżeli to jest bardzo trudny wybór. Czy ten wybór przybliży mnie do Boga? Czy ten wybór zbuduje we mnie cechy charakteru Jezusa Chrystusa? Wtedy to jest słuszna decyzja. Jeżeli szukamy skrótów, jeżeli po prostu wiemy, że wszyscy tak postępują, cały świat postępuje, mi tak jest wygodnie, ja tak chcę, moje ciało tak chce, wtedy wiemy, że nasza cielesna natura wygrywa. I tu jest dobry przykład z tymi dwoma psami, które ostatnio mówiłem, które walczą w człowieku. Jeszcze jeden werset z tego samego listu, 6, 7, 8 wersety. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Znowu, widzimy, cały czas jest pokazana walka. Jest cały czas pokazana obecność dwóch płaszczyzn w życiu człowieka. Jedna jest duchowa od Boga, druga jest cielesna. Jest napisane też, że człowiek ma wybór. Każdy werset mówi, pokazuje, że to jest wybór. Tak? Każdy, który przeczytaliśmy, on mówi, że możesz postępować tak, takie konsekwencje. Możesz postępować inaczej, inne konsekwencje. Tak samo jak jest tutaj. Że Bóg jest sprawiedliwy. Jest napisane, że On nie da się z siebie naśmiewać. Czyli Bóg i w wyraźny sposób powiedział, że Jego życie jest świętym życiem. Człowiek, który ma Jego duch, powinien mieć święty charakter. Powinien postępować w sposób sprawiedliwy, w sposób właściwy. I ważne jest to, że człowiek wie. Człowiek, który ma Boży Duch w swoim sercu, on wie, co jest dobre. Więc on wie, jak ma postępować. I tylko teraz to, co zostawia Bóg, prawo wyboru. Czy tobie jest wygodnie postąpić tak, jak mówi twoje grzeszne ciało? Czy ty chcesz wziąć krzyż codziennie i iść za Chrystusem, nieważne jakie są konsekwencje? Ale dalej jest napisane, że innymi słowy skażenie, czyli ten, kto postępuje zgodnie z ciałem, jest skazany na śmierć. On nic nie będzie widział w swoim życiu, co jest Boże. Z drugiej strony jest napisane, że ci, kto żyją albo sieją dla ducha, z ducha, że ten, kto inwestuje w ducha inaczej, bierze to, co Duch daje z powrotem. Wszystkie jego owoce. Ktoś inwestuje w miłość szczerą, on to w swoim życiu będzie miał. Jeżeli ktoś jest dobry w taki sposób, jak dobry jest Duch Boży, on będzie tą dobroć widział dookoła siebie. Czy to od ludzi, czy to jakieś okoliczności, on to będzie miał. Bóg to zapewni, dlatego że taka jest jego obietnica. I teraz jeszcze jeden cytat, bardzo ciekawy, tego samego autora. Chociaż grzeszna natura jest w stanie symulować niektóre owoce ducha, nigdy nie jest w stanie stworzyć charakteru Chrystusa w nas. To jest właśnie bardzo ważne, że patrzcie, nawet ludzie niewierzący przecież walczą o dobro cały czas. Walczą o miłość cały czas. Walczą o sprawiedliwość cały czas. Czyli pozory mogą być takie, że ktoś, nawet mając tą grzeszną naturę, on może zasymulować pewne cechy tego Ducha Bożego. Ale nigdy nie będzie miał w sobie całości charakteru Jezusa Chrystusa. Dalej, kiedy Duch daje owoc, Bóg dostaje chwałę. A chrześcijanin nie jest świadom swojej świętości. I to jest prawda. Jeżeli to jest działanie Ducha Świętego w życiu człowieka, człowiek postępuje właściwie, on nawet nie jest świadom tego, że on coś robi nadzwyczajnego. Pamiętajmy, to jest automatyczny odruch. To jest dla niego naturalne. Jeżeli jest pewne wypróbowanie, coś Bóg od niego chce, on postępuje tak, jak wie najlepiej. Czyli tak, jak się nauczył od Ducha Świętego. I dlatego on nie jest świadom, dlatego że Duch Boży działa w nim. Z drugiej strony, kiedy działa grzeszna natura, człowiek jest dumny i pyszny z powodu swojej duchowości. Cieszy się, kiedy dobrze inni o nim mówią. Czyż to nie jest prawda? Tak jest, że właśnie kiedy człowiek stawia na swoją świętość i na swoje dobre uczynki, on naprawdę chce, żeby inni to zauważyli. I wtedy cała chwała idzie jemu, a nie Bogu. I teraz właśnie, co jest celem szatana? Celem szatana jest pokazanie człowiekowi, że można czynić dobrze bez Boga i bez owoców Ducha Bożego. Dlaczego tak jest? Wielki błąd, bo wszyscy myślą, że gdzie jest szatan, tam są przestępstwa, tam są zabójstwa, tam jest gwałt, kradzież, najgorsze rzeczy. Też Ale nie tylko.
Nie tylko.
Ale nie tylko. Dlatego, że szatan, on chce on się nie przeciwstawia dobrym uczynkom. Pamiętajmy o tym. On się przeciwstawia Chrystusowi. Jeżeli człowiek jest daleko od Chrystusa, on może mieć najlepsze uczynki w swoim życiu i on jest bliskim przyjacielem szatana. I szatan chce. On chce dać człowiekowi te pozory, że ty możesz czynić dobrze. Ty możesz przecież... Patrz, jakie ty masz otwarte serce do ludzi. Że ty zawsze jesteś taki czujny. W każdej sytuacji. Ale jeżeli rozmawiamy z takim człowiekiem... Ja miałem mnóstwo takich rozmów, że rozmawiam z kimś i wszyscy mi opowiadają, że tamten człowiek jest tak dobry i tak serdeczny i tak otwarty i tyle dobrych rzeczy robi dla kogoś. I ja w końcu tą osobę poznaję. Że wiem, kogo poznam. Poznaję tą osobę i mam rozmowę. I zawsze chcę tą osobę... Ja mówię, że super, naprawdę cieszę się, że tacy ludzie jak ty istnieją. I konfrontuję tą osobę z Chrystusem. Czyli z uczynkiem, jaki zrobił Chrystus, jego śmierć na krzyżu. Wiecie, co się dzieje w sercu tego człowieka? Prawie nienawiść.
Bunt.
Jest straszny bunt, że ten człowiek prawie zaczyna się pienić. Dlaczego tak jest? Bo cała chwała wtedy spływa na Chrystusa. I wtedy ten człowiek, wszystkie jego dobre uczynki są nieważne, nieistotne. I tu jest ta wielka różnica, że kiedy Boży Duch działa w człowieku, wtedy cała chwała idzie do Boga. I nawet człowiek nie jest świadom, że on cokolwiek robi. On po prostu skromnie, w pokorze żyje swoje życie przed Panem. To jest jego zadanie. I on w tym jest szczęśliwy. I Pan troszczy się o wszystko w jego życiu. A to, co szatan robi, on pokazuje, że możesz być dobry bez Boga.
Bez Boga.
Ja nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale rok czy dwa lata temu w Londynie była taka kampania wielka, nawet na tych autobusach, wiecie, czy dwupiętrowych, tradycyjnych, czerwonych autobusach, że tam właśnie było napisane, że możesz być dobry bez Boga. Dokładnie, wielka kampania, że dobre uczynki można czynić bez Boga. Tylko tak jak powiedzieliśmy, wiemy, co jest w centrum, co jest sednem tych dobrych uczynków. I teraz właśnie bardzo ważny jest test. Naprawdę bardzo ważny jest test. Spróbujcie w tygodniu, który jest przed wami, patrzeć na wszystkie rzeczy, które czynicie. Albo decyzje, które podejmujecie. Albo swoje chęci, dążenia. I zadacie sobie pytanie, czy to, co ja robię, to, co ja wybieram, czy ja to robię dlatego, że Boży Duch kieruje mną w tej sytuacji, czy ja to robię dlatego, że ja tak chcę, jako ja, moja grzeszna natura. Spróbujcie przeżyć jeden tydzień w taki sposób. I teraz ostatnia może rzecz. Modlitwa o napełnieniu Duchem Świętym. To jest bardzo ważne. Jeżeli otworzymy Ewangelię Łukasza, 11 rozdział. Trzynasty werset. Jest napisane: jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ja wiem, że ten werset wszyscy znają. I wiem, ja ten werset szczególnie znam na pamięć już od lat. Dlaczego? Dlatego, że właśnie kiedyś próbowałem powiedzieć pewnej osobie, że jeżeli człowiek jest szczery przed Bogiem i jeżeli człowiek szczerze w swoim sercu pragnie tylko tego, żeby Boga mieć w swoim życiu i żeby postępować zgodnie z tym, jak Duch prowadzi, charakter Boga jest taki, że Bóg nie jest w stanie powiedzieć nie takiej osobie. To jest Jego istota. Wiecie, są rzeczy, które się wykluczają. Jeżeli ktoś ze szczerym sercem przychodzi do Boga i Bóg widzi, że ten człowiek szczerze, naprawdę szczerze chce mieć Jego Ducha w sobie. Jeżeli ten człowiek wie, że on sam nie jest prawy, że jego uczynki mogą być dobre, ale to jest na pozór dobre. Człowiek wie, że on kiedyś mu się udało komuś coś dobrego zrobić, ale znowu wie, że on wewnątrz jest pełen pychy, że on ma dużo grzechu w sobie, że jego motywy, dlaczego on robi te dobre uczynki, są złe. Jeżeli człowiek szczerze tak na siebie patrzy i przychodzi do Boga i prosi, żeby Bóg dał swojego ducha i żeby to Bóg zdominował jego życie, natura Boga jest taka, że Bóg nigdy nie powie nie. Jest tu tak napisane. Dlatego, że ojciec ziemski, który dbał o swoje dzieci, mimo że sam jest zły, w sensie, że on nie jest nieskazitelnie dobry. Bóg jest nieskazitelnie dobry. Ojciec jest też dobry, ale może się mylić, może mieć zły dzień, charakter ma zły albo jeszcze coś. Mimo że się stara, popełnia błędy. Bóg nie. I dlatego jest napisane, że Bóg, który jest nieskończenie święty i nigdy się nie myli, on zawsze da ducha tym, którzy go szczerze o to proszą. I to jest najważniejsza rzecz. Naprawdę. Nie ma ważniejszej rzeczy w życiu niż posiadanie Bożego Ducha. Dlatego, że to stworzy w nas charakter Chrystusa. I widzimy, że najważniejsza w tym wszystkim rzecz z naszej strony, szczerze Boga o tym prosić. I teraz ostatni fragment. Ewangelia Łukasza, skoro już przy niej jesteśmy. 10 rozdział, 10 werset. Tutaj Jezus Chrystus mówi naprawdę, naprawdę fenomenalne słowa. On mówi o sobie, jaki jest. I on mówi, co on może znaczyć dla nas w naszym życiu. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytrącać. Wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. I to jest właśnie, to jest najważniejsze, że zaczęliśmy od tego, że są ludzie, którzy mają pozór religijności w swoim życiu, że oni dużo robią. Naprawdę, wyobraźcie sobie kogoś, kto spędził 20 lat w zborze jako szeregowy chrześcijanin. Przychodził zawsze na nabożeństwa, czytał Biblię, dużo się modlił, ale sam wie, że w sobie nie ma tego życia, prawdziwego życia, które daje Jezus Chrystus. I jest napisane, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby ci wszyscy, którzy szczerze za Nim idą, mieli Jego ducha, mieli Jego charakter, mogli postępować tak samo jak On. I jako efekt tego, żeby mieli życie i żeby to życie było obfite. Obfite życie to oznacza, że człowiekowi nic nie brakuje. On jest spełniony. On ma prawdziwe szczęście w sobie, on ma komfort. On wie, że Bóg przyznaje się do jego uczynków. On wie, że on czyni dobrze przed Bogiem. Wie, że Bóg go prowadzi. On wie, że do niego ma całkowite zaufanie. Zawsze może na nim polegać. Nikt nie może zasymulować takiego życia. Nikt nie może odtworzyć takiego życia bez Boga, bez Chrystusa, bez jego ofiary i bez naszej prawdziwej pokuty. Ale jest to możliwe. I dlatego to, co chcę powiedzieć dzisiaj, jeżeli ktoś może ma takie życie, że o swoich siłach cały czas próbuje dojść do tej świętości. Przez lata. Jeżeli ktoś wie, że próbuje i nie ma tych owoców w swoim życiu, powinien szczerze przyjść do Boga, powinien zapragnąć tego jak najbardziej, całym swoim sercem, przyznać się, że może popełniał te błędy, przyznać się, że sam się starał, przyznać się, że nie postawił Boga jako tego, kto to zapewnia wszystko. I wtedy, jak jest napisane, że Bóg nigdy nie powie nie. I ja jestem pewien, że dopóki jesteśmy szczerzy przed sobą i przed Bogiem, nie wiem, ile kto z nas przeżyje, ale to może być życie z Chrystusem i obfite życie. Amen.
Amen. Powstańmy. Boże, kto tak dziękować Panu, czy prosić właśnie o...